niespodziewany gość.
Ewa Okońska, witam Państwa dzisiaj wyjątkowo, nie ze studia Radia Kielce, ale z Buzka-Zdroju. Tutaj wśród wielu kuracjuszy uzdrowiska jest Anna Jurksztowicz, którą bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Fanów piosenki uwiodła diamentowym kolczykiem. Później były znane piosenki do seriali Matki, Żony i Kochanki, Na dobre i na złe i Rancho. A co dzisiaj dzieje się z panią Anną Jurksztowicz? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać i będziemy słuchać piosenek, które zaproponuje sama autorka. Od czego zaczniemy?
No cóż, jestem tutaj w nastroju kontemplacyjno-relaksacyjnym, to może zacznijmy od jakiejś mantry. Mam taką płytę, która się nazywa Poza czasem. Ma taki dodatkowy tytuł Muzyka duszy. No i zauważyłam, że mimo, że nagrywałam tą płytę ze świadomością, że to jest absolutnie niszowa płyta, to jednak widzę, że sporo osób słucha sobie tej muzyki i bardzo jakąś tam rolę ta muzyka odgrywa w życiu wielu osób.
Yeah. Czy ta muzyka odzwierciedla Pani duszę?
Tak, zawsze muzyka odzwierciedla jakąś część duszy, ponieważ funkcją w ogóle muzyki jest właśnie wzruszanie, moim zdaniem. Nie tylko, żebyśmy tańczyli i bawili się. Wiadomo, że to jest też fantastyczna funkcja muzyki, że człowiek może się świetnie bawić, ale jednocześnie to, co na mnie zawsze najbardziej oddziaływało, to jest ta funkcja wzruszalności, że ona powoduje, że gdzieś tam otwierają się w nas jakieś takie cechy i jakieś takie momenty wrażliwości. To też dzieci czasami nawet mają. Zauważyłam, że niektóre płaczą, jak jest muzyka taka wzruszająca, to te dzieci od razu płaczą, więc jakby też one nie mają jeszcze wpojone, że to tak ma być, a już tak jest.
Intuicyjnie tak. Już to przeżywają. Ale może to będzie banalne, ale zacznijmy od początku. Czy zawsze Pani marzyła o zawodzie piosenkarki?
Tak, no niestety to jest właśnie od dziecka mam to i tak.
Dlaczego niestety?
Dlatego, że ja czasami uważam, że to nie jest poważny zawód. Tak uważam sobie po prostu, nawet się czasami pytam koleżanek, które również wybrały taką profesję na całe życie, jak one o tym myślą, czy to jest potrzebne, czy to jest jakaś głupsza rzecz na przykład, czy żałują. Po prostu ja też się z takimi myślami ciągle zmagam, ale też zawsze przychodzi ta myśl, że jednak ja mam pasję i to jest najważniejsze w tym wszystkim, że ta pasja, ona mnie usprawiedliwia.
Tak, no i pasja, którą się wykonuje na co dzień, to też jest szczęście.
Tak, że można właśnie jeszcze dostawać pieniądze. Oczywiście, że już później jak się pracuje, to trzeba jednak pilnować, żeby warunki tej pracy były godziwe, żeby się dobrze pracowało, no bo jednak to jest praca. Ale jednak podstawa tutaj jest taka, że to nam samym sprawia przyjemność i wtedy jesteśmy wiarygodni i możemy też innym pomagać właśnie duchowo. Że jesteśmy takimi lekarzami duszy. Na przykład Jacek Cygan napisał wprawdzie nie dla mnie, tylko dla Grzegorza Markowskiego taką cudowną piosenkę Odnawiam duszę. I tam właśnie pięknie to wszystko opisał.
No właśnie, ale wróćmy do tej małej Ani, która chciała być piosenkarką.
No cóż, bardzo szybko zaczęłam śpiewać już w grupie, czyli w zespole. Najpierw to w chórku kościelnym, ponieważ mieszkaliśmy, jak to się mówi, u Pana Boga za piecem, czyli blisko kościoła i próby scholi słyszałam, więc tam poszłam się zapisać do tej scholi, bo chciałam śpiewać razem z nimi. Stamtąd trafiłam do Pałacu Młodzieży, już miałam wtedy więcej lat, z 12. Ponieważ mieszkaliśmy bardzo blisko Pałacu Młodzieży, a trochę dalej od szkoły muzycznej, więc to było dla mnie jeszcze nieosiągalne, żeby mogła sama uczęszczać do szkoły muzycznej. Natomiast ten Pałac Młodzieży to był taki właśnie super, bo on był przy Szczecinie. Ja pochodzę ze Szczecina, w przepięknej, dzisiaj jest to jedna z najpiękniejszych willi w mieście, która została przez władze komunistyczne adoptowana do Pałacu Młodzieży. A więc ja tam po prostu, jak zaczęłam tam chodzić na lekcje gitary i potem śpiewu, trafiłam do zespołu muzyki dawnej, renesansowego zespołu, gdzie dzieci grały z nauczycielami, bo niektóre instrumenty były po prostu za trudne jak dla dzieci, więc nauczyciele z nami grali. No i wtedy to już w ogóle, jak dzisiaj wspominam tamte dzieciństwo, to ja czuję, że miałam no, niesamowicie uprzywilejowane i takie pełne fajnych wartości, że mogłam sobie obcować w takim pięknym pałacu z taką piękną muzyką. I to tak mi zajęło z 5 lat. Praca i śpiewanie w tym zespole muzyki dawnej Muzikus. Przy czym oczywiście to było absolutnie charytatywne, amatorskie, bez pieniędzy. Natomiast jedyne, jakie mieliśmy z tego powodu profity, to to, że wyjeżdżaliśmy za granicę. No i mogliśmy sobie zwiedzać świat.
A ta solowa kariera kiedy nastąpiła?
No i stamtąd trafiłam właśnie do szkoły muzycznej. Już miałam 16 lat. I potem właśnie w szkole muzycznej już się szykowałam, że będę śpiewaczką operową, bo mi się też bardzo podobała. I moja pani profesor, i repertuar, literatura operowa mi się bardzo podobała i miałam świetne warunki głosowe, więc śpiewałam. Ale któregoś dnia na korytarzu szkoły muzycznej spotkałam kogoś, kto mnie zaprosił na próbę. Pyta, ty jesteś też na wokalnym? Ja mówię tak. A on mówi, słuchaj, bo tutaj taki nowy zespół się zawiązał wokalny i jak chcesz, to przyjdź na próbę, jak chcesz śpiewać. No i okazało się, że to się zawiązał kolejny zespół bardzo ważny w moim życiu. Music Market i tam z kolei wielką fascynację przeżyłam muzyką gospel, a tak mówiliśmy na to gospelsy, zespół gospelsowy, ale no też wspaniała taka lekcja śpiewania w chórze, bo tam nas było najpierw 12 osób, potem 6, potem 5, no i to wszystko w takich układach właśnie na wiele głosów. I tam z tym zespołem już trafiłam na estradę popową, bo część zespołu towarzyszyła już Maryli Rodowicz w koncertach. No i wtedy ja też wylądowałam w chórku Maryli Rodowicz, już miałam wtedy 18 lat, także po kolei. A jak już byłam na estradzie, to wtedy właśnie zapraszał mnie Zbyszek Górny, nasz zespół cały i również mnie, i Zbyszek Wodecki, no właśnie Maryla Rodowicz, Irena Jarocka. Staszek Sojka wtedy też rozpoczynał swoją karierę i też razem śpiewaliśmy dużo.
To były lata?
To były lata wczesne 80. Między 83 a 85. Bo w 85 już właśnie po raz pierwszy wystąpiłam sama, bez zespołu, na festiwalu w Opolu. No i udało mi się wygrać ten festiwal, także bałam się strasznie bez zespołu występować. Ale jednocześnie miałam już jakieś obycie solowe, no bo głównie też w tym zespole byłam solistką. Także wtedy już zupełnie moja kariera się potoczyła tak, jak się potoczyła.
Radia Kielce.
Spodziewany gość.
Przypominam dzisiejszego wieczoru z Państwem Anna Jurksztowicz, która nie tylko towarzyszy nam z piękną muzyką, ale również opowiada o sobie. Ten festiwal w Opolu to był taki moment zwrotny i Pani już wiedziała, że ta muzyka i ta estrada to jest to.
No tak, bo już wtedy też zaczęło się to jeżdżenie, no, koncertowanie, po 30 koncertów w miesiącu, wyjazdy na festiwale, na całym świecie reprezentowałam polską piosenkę, więc nie było w sumie ucieczki.
No i przeboje, prawda? I przebój za przebojem, można powiedzieć.
Tak, no to co wtedy właśnie nagrywałam, to wszystko dzisiaj jest legendarnymi hitami i całe pokolenia na tym się wychowały, bo wiem, że tak jest, bo wszyscy mi to mówią, moi fani, że tam im się przypominają różne fragmenty z życia każdego z fanów, także często no to mnie tylko uświadamia i utrzymuje w przekonaniu, że jednak dobrze zrobiłam, że wybrałam to, ten niepoważny zawód.
Z tamtych lat, co szczególnie, jakie piosenki pani pamięta, jakie przeżycia może związane właśnie ze sceną?
To była też ucieczka od szarości, bo wtedy w czasach komunistycznych to było bardzo szaro w Polsce. Nawet za bardzo nie mieliłam się w co ubrać na scenę, bo może w teatrach byli krawcy, którzy szyli kostiumy, a tak to, żeby coś kupić, to nie było takiej możliwości, więc się robiło tak, że się kupowało materiały. Czasami ktoś z zagranicy przysłał, no i się szyło samemu. Miałam wtedy swoją krawcową, która mi z żurnali kopiowała. Także to było bardzo teraz, jak to wspominam, to śmieszne. No bo też, jak ja teraz o tym opowiadam młodzieży, to nie mają pojęcia, że nasze pieniądze też nie były nic warte. Prawda? Czyli nawet mogliśmy tu być gwiazdami i mieć popularność, dużo koncertów, ale to się nie przekładało na wartość tych pieniędzy, więc czasami niestety trzeba było tak chałupniczo sobie wykonać ten kostium. Potem jakiś sprzęt kupić do pracy, instrumenty, sprzęt nagłośniowy, no, światła, no to wszystko to było po prostu, trzeba było zdobyć. No, także takie było zupełnie inne życie niż teraz. Nawet ta dostępność dzisiejsza wszystkiego, tak jak muzyka jest dostępna jednym kliknięciem, to my przecież zdobywaliśmy na czarnym rynku, żeby mieć najnowszą płytę, na przykład Michaela Jacksona albo Stevie Wondera, albo jakichś innych wykonawców, czy Aretha Franklin, to trzeba było kupić za 4 czy 5 pensji taką jedną płytę czarną, długo grającą. No i ja sobie takie płyty kupowałam wtedy. I mam je do dzisiaj. To jest ciekawe, że mam te winyle cały czas i teraz przeżywają swoją drugą młodość. Także w ogóle kim się chce być też było ciężko jakby tak wybrać, dlatego że no to też jest taka rada dla młodych artystów, którzy nie wiedzą w jakim stylu się dobrze czują. To właśnie, że jednak trzeba sprawdzać się w różnych stylach, zobaczyć. Ja śpiewałam też i nawet rocka. Niewiele, ale jakoś tak szybko od tego uciekłam, bo stwierdziłam, że to jest nie dla mnie, ale spróbowałam sobie. No ja się najlepiej czuję, co zresztą udowodniłam właśnie tym repertuarem, w takich premium piosenkach, tak bym to nazwała. Piosenka premium, czyli taka trudniejsza troszkę, z pięknym tekstem, z piękną kantyleną, z piękną harmonią i z najlepszą aranżacją, z stowarzyszeniem najlepszych muzyków, jacy istnieją.
Pytasz mnie, co u mnie, tyle lat rozumiem, żyję tu z dźwiękami, tu leję, rzadko się wynurzam z zielonego wzgórza, jak większość Ań, tak mam. Jestem taka sama, świat wciąż uwodzi mnie, może bardziej sama, niż gdy kochałam cię. Na brzegu baśni, gdzie nic nie znaczy czas, co dzień. Zachwyt w sobie mam. Widzę żal w twych oczach, chyba nie na pokaz. Zło mnie tu nie spotka. Sama, nie samotna. Czasem wpadam. Tak mam.
Wspomniała Pani już o tym, że piosenka to nie tylko muzyka, ale to także tekst. Przywiązuje Pani wagę do tekstu?
Tak, miałam właśnie takie szczęście, że spotkałam na swojej drodze Jacka Cygana w tak młodym wieku, bo on wtedy bardzo mi imponował jego styl i nawet zespołami tymi zamawialiśmy u niego piosenki. No ale tak w pełni nasza współpraca się rozwinęła, jak już pisał dla mnie te piosenki, te hity. I wydaje mi się, że dzisiaj problem dzisiejszych artystów polega na tym, że oni za bardzo polegają na swoich własnych tekstach, bo ja też piszę teksty i pisałam zawsze i wtedy jak zaczynałam śpiewać, to miałam pełne zeszyty wierszy, które sama napisałam. Ale nigdy nie miałam odwagi opublikować tego, bo nie czułam, że to jest takie wartościowe, jak na przykład te teksty Jacka Cygana. No i tak dzisiaj to jest, że Jacek się sprawdził. Można śpiewać jego piosenki na scenie, można śpiewać przy ognisku, można sobie usiąść przy fortepianie, grać i śpiewać i wszyscy znają.
I to, można je recytować.
Można też je recytować jako poezję. Tak. Także one są absolutnie uniwersalne, czego nie można powiedzieć o współczesnych piosenkach młodych artystów, którzy jeszcze jak sami to wykonują, to jeszcze jakoś to uchodzi. Natomiast jak jacyś inni artyści się za to wezmą, tam nie ma żadnej treści. I właśnie to też jest fajny taki sposób na sprawdzenie, czy dobrze się napisało. Żeby inni też chcieli to śpiewać, nie tylko my sami. Ja często piszę takie głupoty, piosenki okazjonalne, to takie żarciki sobie robimy na urodziny, w rodzinie, czy wśród przyjaciół. No to wtedy często i dużo napisałam takich piosenek. Natomiast to jest również praca jak każda inna. Trzeba po prostu usiąść i zrobić. Nie czekać na natchnienie. Można mieć pomysł, inspirację, ale natchnienie to nie ma czegoś takiego jak natchnienie. Jest tylko po prostu usiąść i pisać. Po prostu mieć czas i usiąść i pisać. No i to jak to mówili starożytni, jak pani zacznie, to jest pani już w połowie drogi. Czyli najważniejsze to zacząć.
A jak jest z muzyką, z pisaniem muzyki?
Też mi się zdarzyło kilka ładnych melodyjek nagrać, które ja wymyśliłam, bo nie nazywam się w żadnej mierze kompozytorką, bo to należałoby troszeczkę, no więcej, mieć większy dorobek, prawda, żeby mówić o sobie, że się jest kompozytorką. Ale no, może mi trochę zaszkodziło małżeństwo z kompozytorem. No bo skoro on pisał i ja uważałam go za genialnego kompozytora, to jakby moje własne pisanie no zaprzepaściłam, nie robiłam tego, bo się nie chciałam wygłupiać.
Tak, może dodajmy, chodzi o Krzesimira Dębskiego, kompozytora również wielu popularnych piosenek.
No tak, jest to uznany twórca, nie muszę Państwu przedstawiać, skomponował mnóstwo, ma ogromny dorobek, także życie u boku takiego człowieka też spowodowało, że ja się nie rozwijałam w tym kierunku, bo uznałam, że jeden artysta już wystarczy w jednym domu.
Ale co pani ceni? Którą z tych swoich piosenek, szczególnie z tych swoich kompozycji?
Z moich kompozycji? Tak. No to może mantra Gobinde Mukande.
Gobinde Mukande Udare Apare Hariyan
reportaż Polskiego Radia Kielce.
Wspomniała Pani o tej modzie lat 80., jak to było trudno. A jaki jest dzisiaj styl Anny Jurksztowicz? Ja zauważyłam piękne sukienki zawsze na scenie.
No bardzo lubię się ładnie ubrać, ponieważ mnie to podnosi na duchu i jakby tak powoduje, że dbam o siebie. No mogłabym mieć jedną sukienkę, prawda, i nic nie zmieniać, też tak można, ale jakoś lubię mieć więcej tych sukienek i zawsze sobie tam dobrać i buty, i torebkę, i makijaż, i jakąś biżuterię. No po prostu to jest taki rodzaj spełnienia estetycznego.
Czyli szafa jest potężna.
Mam sporo rzeczy, bo też mam swoje lata, a jakby pani miała jedną sukienkę rocznie, to już ile bym miała, lepiej nie mówić.
Nie pozbywa się pani tych sukien?
Oczywiście, że się pozbywam i jest taka rotacja, tam też się wymieniamy. No ja mam też córkę, więc córka sporo rzeczy moich nosi, ja noszę jej rzeczy. Także tutaj się wymieniamy i kurtkami, i płaszczami, torebkami, także super jest mieć córkę, naprawdę.
Tak, ale zauważyłam, że pani styl to sukienki, prawda?
Tak, sukienki, ponieważ już po tylu latach to wiem, w czym dobrze wyglądam i już nie daję się zaskoczyć jakiejś nowości. W sensie, bo ja też jak mam stylistów, współpracuję ze stylistami albo z takimi, to się nazywa make-up artist, czyli z mistrzami makijażu albo fryzjerami, to oni czasami próbują coś nowego mi pokazać i ja się zawsze otwieram na to, bo dlaczego miałabym powiedzieć, że nie. Ale jednak już w pewnym momencie wiem, co na pewno będzie dobrze na mnie wyglądało, a co nie. I już nie robię takich eksperymentów, jak kiedyś mi się zdarzyło, że sobie na przykład, to zresztą za namową Krześmira zrobiłam straszną rzecz. Mianowicie obcięłam sobie włosy na krótko i pofarbowałam na czarno.
Ale tego chyba jakoś długo nie nosiła pani, bo ja nie przypominam sobie.
No to był tylko jeden take, tak? Znaczy taki jeden raz po prostu. Już więcej nigdy do tego nie wróciłam i czekałam, aż mi szybko odrosną włosy i znowu farbowałam sobie na blond. Ale próba była, no.
No i utwierdzenie się, że to nie to.
Że to nie dla mnie, tak.
Tak, tak. No to cóż, to jeszcze jedna piosenka.
To teraz może posłuchajmy piosenki z Andrzejem Piasecznym. Bardzo lubię tę piosenkę i pozdrawiam Andrzeja.
Ja nie wiem, kochanie, ja nie wiem. wiedział, że jesteś, że jesteś tu jeszcze. Ja nie wiem, kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem,
kochanie, ja nie wiem.
Spodziewany gość.
Ostatnia część naszej rozmowy będzie dotyczyła planów Anny Jurksztowicz. Wiem, że takie nawet eurowizyjne plany są, tak?
To znaczy, nagrałam teraz taką właśnie piosenkę międzynarodową z francuskim wokalistą mieszkającym w Warszawie, Chrisem Skitulli, który przepięknie śpiewa po francusku. No i z Jackiem Cyganem postanowiliśmy wykorzystać tą naszą znajomość z nim i zaprosiłam go do piosenki o Warszawie. To spodobało się publiczności i przez ten element języka francuskiego w piosence spowodowało, że jest taka ta piosenka bardziej międzynarodowa. No i zaczęliśmy zastanawiać się, czy tego nie zgłosić do festiwalu w Eurowizji i zgłosiliśmy. Czy przejdzie eliminację, to nie wiemy, ale zgłosiliśmy.
Ale piosenka jest piękna, myślę, że słuchacze ją właśnie za chwilę usłyszą. Co jeszcze w planach?
No ja mam plan taki, żeby być zawsze zdrową i mieć dobry głos i dobrą barwę i dobre zdrowie, bo bez tego to nie mogę, nie mogłabym pracować.
Czyli
dłużej.
Dbanie o siebie.
Tak, i dlatego tu jestem właśnie w Busku. Lubię tutaj przyjechać, odbudować się, zadbać właśnie o figurę też, o odporność, bo ostatnio przeszłam kilka różnych infekcji i nie wszystkie dźwięki mi się odzywają jeszcze po tej infekcji, czyli jakby głos troszeczkę jeszcze się nie odbudował. Ale właśnie dobrym stylem życia mam nadzieję to zrobić, dlatego że jeżeli ten zawód wykonuję, to o czym mówiłam na początku, no to bez głosu nie mogłabym go wykonywać, więc to jest mój najważniejszy zasób, mój głos.
Wspomniała pani o córce, ale przecież jest jeszcze syn, który również związany jest z muzyką.
No on pięknie sobie radzi sam, ma piękny pomysł na siebie, niedawno właśnie robił koncert z muzyką hip-hopową, na której się wychowywał właśnie w takiej kontrze trochę do szkoły muzycznej, do której chodził od wieku przedszkolnego. Mój syn jest moim wielkim spełnieniem i no nie powiem dumą, bo nie lubię tego słowa duma, tylko wdzięcznością wielką za to, że on jest taki jaki jest.
Pani Anno, kończy się już nasze spotkanie, także jeszcze jedna piosenka na zakończenie.
A na zakończenie to może posłuchajmy najnowszej, czyli Varsovie, którą śpiewam w duecie z Chrisem Skitulli.
No i trzymamy kciuki za powodzenie, aby rzeczywiście ta piosenka dostała się na Eurowizję. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Anna Jurksztowicz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Buzka.